Kluczowy temat. Zaprasza Piotr Tomczyk.
Dzień dobry Państwu. Nastał czas wielkich zmian w kraju, który wciąż pozostaje największym światowym mocarstwem. Prezydent USA ogłosił plan stymulacyjny o wartości blisko 2 bilionów dolarów. O wnioskach dla całego świata płynących z wydarzeń za oceanem chciałbym porozmawiać z gościem kluczowego tematu, którym jest dziś dr Grzegorz Górniewicz z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Dzień dobry panie doktorze.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
Czy prezydent Joe Biden zaskoczył ekonomistów swoją hojnością?
Wydaje mi się, że nie. Słuchający przedwyborczych obietnic nie zaskoczył. Mówił o tym i o dziwo, mimo pewnych swoich demencji, nie zapomniał.
No właśnie, bo wydawało nam się, że duże zmiany, no to wiadomo, że prezydent Trump, a teraz pewnie wszyscy spodziewaliśmy się, no będzie spokój, nic się nie będzie działo, a tu takie wielkie wydarzenie. Giełdy za oceanem bliskie są kolejnych rekordów, wartości spółek giełdowych rosną. Czy Amerykanie rzeczywiście mają powody do radości?
Generalnie powodów do radości mamy ostatnio raczej mało. Trzeba powiedzieć, że żyjemy w bardzo dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Przyszłość jest niepewna i całkowicie nieznana. Taka sytuacja z pewnością tworzy zagrożenia dla inwestorów, ale również z drugiej strony tworzy okazje.
No właśnie, to dlaczego rosną te akcje amerykańskie? Niepewność, ryzyko to by raczej kojarzyło nam się z wycofywaniem się z giełdy.
Tak, ale z drugiej strony nie ma specjalnie innych tutaj możliwości na inwestowanie kapitału. Nieruchomości są względnie drogie. Wszystkie lokaty bankowe są z kolei bardzo niskie, bo mamy niskie stopy procentowe, tak więc chyba z tego powodu wielu inwestorów wybiera właśnie giełdę.
Tak, no i niskie raty kredytowe, prawda?
Też.
A reszta świata? Może po prostu reszta świata ma powody do radości. Jakie będą efekty planu w relacjach międzynarodowych między Stanami, Unią, Stanami i Chinami, całym światem?
Wydaje mi się, że trudno w tej chwili oceniać efekty planu, bo jeszcze nie wiadomo tak naprawdę, jak on będzie wyglądał w szczegółach. Senat i Izba Reprezentantów mogą go zmienić, a nawet mogą go wręcz całkowicie odrzucić. Republikanie raczej nie poprą tego planu. Wszystkim demokratom też on się nie podoba, tego co wiem. Tak więc tak naprawdę nie wiemy, jak on będzie wyglądał i czy on zostanie wprowadzony w życie.
Czyli nie wszyscy spodziewają się tutaj jakichś zysków wynikających z tego planu, ale jeżeli już, no to kto najbardziej skorzystałby na takim planie stymulacyjnym? Jakie branże?
Mówi się o odbudowie infrastruktury przede wszystkim, więc na pewno skorzysta sektor budowlany. Ważne miejsce w planie zajmuje rozwój segmentu pojazdów elektrycznych i tak zwanej zielonej energetyki. Prezydent Biden chce także stworzyć wiele dobrze opłacanych miejsc pracy, a w tym samym podnieść poziom życia Amerykanów. Więc to są chyba te główne dziedziny i ci główni, i te główne branże, te główne osoby, które mogą tutaj zyskać.
A kto może stracić?
Kto może stracić? No, jeżeli plan zostanie wprowadzony w życie w tej postaci, o której się obecnie mówi, to na pewno mogą stracić i ci, którzy dużo zarabiają, bo mają być podniesione opodatkowanie. Mogą stracić duże, silne przedsiębiorstwa. No ale jak mówię, zbyt szybko jest, żebyśmy o tym mówili, bo nie znamy szczegółów.
Pakiet wsparcia ma wartość prawie 2 bilionów dolarów. Skąd prezydent USA weźmie te pieniądze?
Czytałem dziś, że nawet ponad 2 biliony. Generalnie źródłem środków na uruchomienie dużych inwestycji ma być wzrost podatków dla przedsiębiorstw. Amerykański prezydent zapowiedział, że podniesie podatek CIT, czyli podatek dochodowy od osób prawnych, z 21% do 28%. Dodatkowo administracja Bidena chce wprowadzić minimalną stawkę podatku globalnego w wysokości 21%, która ma dotyczyć firm wyprowadzających swoje zyski do tzw. rajów podatkowych. No i na pewno możemy spodziewać się emisji kolejnych obligacji skarbowych.
O właśnie, to jest bardzo ciekawy temat. Jak ta operacja wpłynie na wielkość amerykańskiego długu, bo przecież Stany Zjednoczone są już bardzo zadłużone w tej chwili, prawda? Jak to zmieni stan zadłużenia?
Dług publiczny Stanów Zjednoczonych przekroczył bodajże w maju czy w czerwcu poziom 25 bilionów dolarów i nadal wzrasta. Jest to około 10 bilionów więcej niż mniej więcej 10 lat temu. W relacji do PKB wartość zadłużenia wynosi około 110%. Z pewnością wprowadzenie stanu Bidena życie ten dług jeszcze bardziej zwiększy. Trzeba powiedzieć, że w 2020 roku, czy w roku minionym, deficyt budżetowy USA przekroczył 3 biliony dolarów, co jest absolutnym rekordem. Prowadzenie tego planu, proszę Państwa, może ten rekord jeszcze bardziej wyśrubować.
Czyli powiało grozą, ale może, żebyśmy sobie łatwiej mogli to wyobrazić, tak? Czy moglibyśmy przeliczyć ten dług na głowę mieszkańca USA? No bo Amerykanów jest ponad 300 milionów, także troszeczkę więcej niż Polaków na przykład, prawda?
No, zdecydowanie
No właśnie.
Przeliczenie na głowę, według moich szacunków, jest to około 75 tysięcy dolarów na jednego mieszkańca.
75 tysięcy dolarów na jedną osobę.
Tak jest. U nas około 8-9 tysięcy polskich, gdybyśmy sobie tak przeliczali.
No tak, no to jak długo można się tak bezkarnie zadłużać? No bo Amerykanie tutaj dają chyba zły przykład dla świata. Czy istnieje taka granica niewypłacalności Ameryki?
Współcześnie granice zadłużenia praktycznie nie istnieją. W teorii mamy oczywiście różne progi. Na przykład u nas w Unii Europejskiej w traktacie z Maastricht jest zapisany próg 60% zadłużenia w relacji do PKB, ale obecnie aż 15 krajów ma większe zadłużenie, a średnia unijna wynosi około 90%. Z kolei podręczniki z dziedziny finansów publicznych podają, że jeśli wzrost produktu krajowego brutto w danym roku jest większy od obsługi zadłużenia, to jest wszystko w porządku. Tylko pytanie, co w takiej sytuacji, jaką mieliśmy w poprzednim roku, prawda, gdy ten wzrost PKB nie wystąpił, gdy mieliśmy recesję, czyli gdy PKB się zmniejszyło w stosunku do okresu poprzedniego, wtedy gdybyśmy nawet nie obsługiwali zadłużenia, to w związku z tą teorią, o której tutaj mówię, wszystkie kraje miałyby niesamowite problemy.
No właśnie, czyli ten problem może wrócić z jakąś zdwojoną siłą, bo w tej chwili rzeczywiście te prognozy są bardzo pozytywne dla amerykańskiej gospodarki, że no, Ameryka ma się rozwijać w tempie ponad 5%, tak. Przynajmniej teraz, także no ale właśnie, co w momencie, jak przyjdzie recesja, co wtedy będzie się działo? Czy w związku z tym inne kraje też mogą pójść tą samą drogą, co Ameryka? Bo ja tutaj chciałbym przypomnieć też naszym słuchaczom, że no Ameryka jest w troszeczkę uprzywilejowanej pozycji, bo jak to już kiedyś stwierdził szef Fed, były Alan Greenspan, Ameryka nigdy nie zbankrutuje, bo zawsze może sobie dodrukować dowolną ilość dolarów. Inne kraje nie mają takiej możliwości, bo nie jest, ich waluty nie są walutami ogólnoświatowymi. No i pewnie Ameryka jest w lepszej sytuacji. W związku z tym, czy inne kraje też mogą sobie, na przykład Polska, czy też może sobie dodrukować dowolną ilość złotych?
Wydaje mi się, że inne kraje już od pewnego czasu idą tą drogą. Tak naprawdę od 1971 roku, gdy dolar stał się walutą płynną, gdy zniesiono parytet monetarny, czyli wymienialność dolarów na złoto, cały ten współczesny system finansowy bardzo się popsuł. Współczesny pieniądz to pieniądz fiducjarny, czyli waluta nie mająca tak naprawdę oparcia w dobrach materialnych, takich jak kruszce czy jakichkolwiek innych. Jak twierdzą zwolennicy tzw. szkoły austriackiej, tak właśnie twierdzą zwolennicy szkoły austriackiej i mają rację. W pewnym stopniu, wracając do sedna tego pytania, wydaje mi się, że Polska częściowo przynajmniej idzie tą drogą.
Jeśli kraje, państwa na całym świecie mogą sobie zwiększać dług no, w sposób prawie nieograniczony, to może i każdy z nas mógłby brać kredyty, inwestować i liczyć na albo niskie stopy procentowe, albo też nawet na anulowanie tych długów. Co pan myśli o takim planie?
Niestety wydaje mi się, że w naszym przypadku, znaczy w przypadku ludzkim nazwijmy to, nie jest to takie proste. Dług publiczny i dług, nazwijmy to dług osobisty, to zupełnie inna kwestia.
A czy są jakiekolwiek szanse na anulowanie długów państw, a może i anulowanie długów każdego z ziemian? Bo takie pomysły wśród ekonomistów się czasem pojawiają, że no te długi są właściwie niespłacalne, no więc po co utrzymywać fikcję? Stwórzmy nowy, zdrowy model i anulujmy długi. Co pan o tym sądzi?
Co pewien czas dochodzi do takich sytuacji. Na przykład na początku lat 90. w Polsce anulowano znaczącą część długów gierkowskich. Z kolei na przykład w 2005 roku problem zadłużenia najbiedniejszych krajów świata został rozwiązany. W Waszyngtonie podpisano porozumienie, na mocy którego anulowano 40 miliardów dolarów najuboższym krajom, afrykańskim, które były winne Bankowi Światowemu, Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu i Afrykańskiemu Bankowi Rozwoju. Tak więc takie sytuacje, proszę Państwa, miały miejsce. Na ogół jednak, jeśli chodzi o te kwestie związane z redukcją zadłużenia, to odbywa się tak zwane rolowanie długów. Rolowanie polega na tym, że zastępujemy stary dług nowym długiem. Taka metoda odsuwa problem w czasie, ale z pewnością go nie likwiduje, a wręcz potęguje, tak? Powraca on po pewnym okresie ze wzmożoną siłą.
No właśnie, bo przez rolowanie te długi narastają, narastają i kiedyś można sobie pomyśleć tak, że no, ci wierzyciele zwrócą się jednak po swoją własność. I na koniec poprosiłbym o krótką prognozę. Jak pan sądzi, czy w ciągu najbliższych 5 lat będziemy mieli do czynienia z ogłoszeniem niewypłacalności przez którykolwiek z krajów, czy to Unii Europejskiej, czy Ameryki, czy Azji? Czy dojdzie do takiej sytuacji, jak kiedyś już oczywiście mieliśmy do czynienia z nią, ale w tej chwili czy jest to możliwe? Ogłoszenie niewypłacalności.
Myślę, że jeśli chodzi o kraje silne gospodarczo i o kraje znaczące, to takiej sytuacji nie będzie. Trzeba, proszę Państwa, rozumieć następującą kwestię. Otóż gdy dług jest mały, to jest tak naprawdę problemem tylko dłużnika. Gdy dług staje się duży, to staje się również problemem wierzyciela. Czasami nawet jest większym problemem dla wierzyciela niż dla dłużnika. Co mam na myśli? Mam na myśli, że ci wierzyciele ze względu na wysokość tego zadłużenia nie pozwolą, nie dopuszczą na ogłoszenie przez dłużników niewypłacalności, bo w takiej sytuacji ci wierzyciele również by się stali niewypłacalni.
Obyśmy mieli takich problemów jak najmniej. Dziękuję bardzo. Gościem kluczowego tematu był dziś dr Grzegorz Górniewicz z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku.
Dziękuję bardzo.
Kluczowy temat.